Cieszę się, że was widzę. Mam nadzieję, że te kilka chwil, nie wiem, 2-3 kwadranse, które spędzimy nad Bożym Słowem, będą dla naszego zbudowania i dla naszego ratunku. Zacznę od kilku takich pytań. Zgadnijcie, kto takie pytania wypowiada. Co jest ze mną nie tak? Albo dlaczego mnie nie chcieli? Czy żyją? Czy kiedykolwiek o mnie pytali? Czy tworzą rodzinę beze mnie? Czy zostawili sobie inne dzieci? Myślę, że wszyscy się domyślamy, kto takie pytanie zadaje. Takie pytanie zadaje osoba, która orientuje się, że ci biologiczni rodzice, którzy są przy tej osobie, tak naprawdę nie są tymi biologicznymi rodzicami. Wydawało się tej osobie, że to są ci rodzice. I w jakimś momencie życia okazuje się, że ci rodzice, na których patrzyłaś, nie są twoimi. I zaczynasz zadawać tego typu pytania, bo chcąc, nie chcąc, człowiek ma w sobie coś takiego, że potrzebuje poznać swoją prawdziwą tożsamość. I powiedzmy, jesteśmy w sile wieku i pewnie taka informacja mogłaby mieć mniejszy wpływ na nas. Ale myślę, że każdy z nas by sobie zadał potem trud zlokalizować tych biologicznych rodziców i odpowiedzieć na te kilka pytań, które automatycznie się pojawiają, choć do tej pory wszystko było ok, okazuje się, że nagle takie mocne pytania się mogą pojawić. Mamy w sobie coś takiego, że poszukujemy naszej prawdziwej tożsamości. Chcemy być prawdziwą córką, prawdziwym synem swoich prawdziwych rodziców, choćby tylko na poziomie świadomości. Choćbyśmy wiedzieli, że ci późniejsi, którzy nas wychowali i im zawdzięczamy wszystko, to jednak gdzieś z tyłu głowy jest taka świadomość, jak to było na początku. Dzisiaj chciałbym przenieść te uczucia, te pytania, które nam towarzyszą odnośnie naszej tożsamości na poziom duchowy. Chciałbym z wami, kochani, spędzić kilka chwil nad pierwszym rozdziałem pierwszego listu do Tymoteusza. Jeśli macie ze sobą Biblię, to zachęcam was do otwarcia tego tekstu. Ja będę cytował z Biblii Warszawskiej, tak zwanej Brytyjki. Każde inne tłumaczenie też jest jak najbardziej mile widziane. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział. Oczywiście nie wszystkie myśli z tego rozdziału wyłuskamy, ale mam nadzieję, że zadamy sobie to pytanie o swoją prawdziwą tożsamość. Kim tak naprawdę ja jestem? Bo odpowiedź na to pytanie, kim tak naprawdę jestem, pozwala zrozumieć siebie samego. Na przykład w psychoterapii, jak przychodzi klient, pacjent, w zależności jaka tam nomenklatura występuje, no w którymś momencie psychoterapeuta zada to pytanie o rodziców, o pochodzenie i nie tylko z samej ciekawości, ale z perspektywy tego, aby móc coś więcej powiedzieć o tej osobie, która przed nią siedzi. Innymi słowy, te osoby z nas, które już no, są rodzicami i w swoich dzieciach obserwują pewne zachowania siebie samego, wiedzą, i nie tylko te osoby, że tak naprawdę odzwierciedlamy troszkę naszych rodziców. I coś, co wydaje się być oryginalnym moim pomysłem na życie, tak naprawdę jest powielaniem pomysłów może moich rodziców, a może i dziadków, bo i te geny przechodzą. Innymi słowy, jeżeli chcemy zrozumieć to, kim jesteśmy, musimy sięgnąć wstecz, żeby dobrze żyć tu i teraz. Jeżeli zrozumiesz swoją przeszłość, to adekwatnie dostosujesz się do teraźniejszości. I tak samo jest z życiem duchowym. Całą tę dyskusję o wyznaniach, o wierze, o światopoglądach da się sprowadzić do naprawdę kilku pytań. O tym wiedzą filozofowie, teolodzy i zwykle na tych prostych pytaniach spędzają całe swoje życie. Chociaż używają trudnego języka, pewnych pojęć technicznych, to tak naprawdę na przykład takie pytanie. Kim ostatecznie jesteś, jeśli chodzi o to, że jesteś córką i synem? Tak? Popatrzcie, możemy myśleć w ten sposób. Jestem dzieckiem rodziców, którzy mnie wychowali. Ktoś odkrywa, że ci rodzice może nie są biologicznymi, może sięgnie głębiej. Ale ostatecznie te wszystkie dyskusje światopoglądowe da się sprowadzić do pewnej alternatywy. Albo jesteś dzieckiem Matki Ziemi, powiem tak po szkolnemu, albo jesteś dzieckiem Ojca Niebieskiego. I to determinuje twój początek. Czy twój początek to jest połączenie się gamet, które się potem namnażają i w pewnym momencie pojawiasz się ze swoją świadomością, obserwujesz siebie i wyodrębniasz siebie od rodziców? Czy może twoja tożsamość sięga jeszcze głębiej? Ten pierwszy pogląd to jest pogląd materialistyczny w różnych odsłonach, prawda? Ten drugi pogląd to jest pogląd chrześcijański, ale nie tylko, który sięga i mówi, że początkiem, twoim prawdziwym początkiem jest bycie w umyśle Boga. I to jest bardzo istotne. To jest bardzo istotne, bo jeżeli jesteś dzieckiem tylko swoich biologicznych rodziców, czy tych, którzy cię wychowywali, to może nigdy cię nie chcieli. Może nigdy cię nie kochali. Z perspektywy chrześcijańskiej mówi się, że żeby sięgnąć prawdziwej tożsamości człowieka, trzeba sięgnąć jego niebiańskich początków. A tam jest Boży plan, tam jest Boża myśl i tam jest ta wola tego, żebyś ty był, żebyś ty była. A Boża wola, jak się pojawia, to ona jest przepełniona miłością. I wiesz, że jesteś kochany. I wiesz, że jesteś kochany. I dzisiaj kilka słów o tym właśnie byciu kochanym. O byciu tym, nad którym Bóg roztacza swoje miłosierdzie. Bo jeśli to uchwycimy, to będziemy wiedzieć, jak żyć tu i teraz. I nie tylko to. Bóg przez to, że nas przed wiekami ukochał, daje nam siłę do tego, abyś ty ukochał siebie. I o to mi chodzi. Jak ukochasz siebie, to zobaczysz, że będziesz kochał innych. Wiele agresji, wiele błędów życiowych wynika z tego, że nie czułeś się kochany. Nie czułaś się kochana. I to jest przenoszone dalej, jak choroba. Tam, gdzie jest doświadczenie miłości, tam, gdzie jest świadomość miłości, tam potem rozlewa się miłość. Poczytajmy może te dwa pierwsze wersety na początek. Pierwszy Tymoteusza, pierwszy rozdział, pierwszy werset i drugi. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego i Chrystusa Jezusa, nadziei naszej. Ci z was, którzy czytacie Nowy Testament, wiecie, że to jest tak zwana koperta, tak? Na tej kopercie jest ktoś do kogoś i jest to pozdrowienie takie krótkie. W tym pierwszym wersecie mamy tego kogoś, kto pisze ten list i on się przedstawia jako powołany przez Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga, tu mamy tę Bożą wolę do bycia apostołem. I zobaczcie, w jaki sposób Bóg jest prezentowany. Bóg jest prezentowany jako Zbawiciel nasz. W pierwszym wersecie. Ten, który zbawia, jest tym, który cię umiłował, zanim jeszcze powstałeś. Dlaczego On miałby cię zbawić? Bo cię umiłował, zanim ty w ogóle byłaś świadoma siebie. Czyli początek masz w Bogu. Swój ziemski początek masz w swoich rodzicach. Pytanie, jaki jest twój koniec? Jeżeli tylko uznajesz swoje ziemskie pochodzenie, no to twój koniec będzie jaki? Ziemski. Tak jak się namnażały komórki, tak ostatecznie te komórki ulegną rozkładowi. I tyle. I to jest jedna z możliwych opcji. Jeżeli masz światopogląd materialistyczny, no to taki jest początek, taki jest koniec i w ramach tego nawiasu życia robisz to, co uważasz za stosowne w ramach tego światopoglądu. Z perspektywy chrześcijańskiej twój początek jest w wieczności, w Bożym umyśle, który jest racjonalny, przepełniony wolą, która jest miłością i twój koniec jest wieczny. Bóg zbawia, tu jest opisane, i zobaczcie, i Chrystusa Jezusa nadziei naszej. Kiedyś byłem tu już u was i o nadziei rozprawialiśmy. Pamiętacie? O sensie życia, o tych żaglach, które muszą być tchnięte Bożym Duchem, aby pójść do przodu, aby płynąć do przodu. Są dwie perspektywy funkcjonowania tu i teraz. Jesteśmy takimi bytami, że myślimy o jutrze, czasami nam to doskwiera, myślimy o przyszłości, potrafimy planować, ta racjonalność w nas jest. No i są znowu dwie perspektywy na przyszłość. Jest ta krótkoterminowa i długoterminowa. I są dwa rodzaje nadziei. Modliliśmy się tutaj o osoby, które są poza tym kręgiem bezpieczeństwa takiego wyznawania wiary. Ale wyobraźcie sobie ateistycznego misjonarza. Przyjeżdża do jakiejś wioski, nic tam nie mają, ma starszą, chorą osobę i teraz ma powiedzieć jakąś słowo nadziei tej osobie. No, wie, że lekarz się nie pojawi, że to już są ostatnie chwile. Jedyną nadzieją, jaka może wykrzesać w takiej sytuacji taka osoba, jest to, może za chwilę stracisz świadomość i odejdziesz i koniec. I to jest pewna forma nadziei. Rozumiemy to, prawda? Ale czy ta forma nadziei sięga tak głęboko jak pragnienia ludzkie? Nasze wyobrażenia o rzeczywistości, o naszym pochodzeniu. Z perspektywy listu apostoła Pawła, z perspektywy chrześcijańskiej odpowiedź jest nie. Sięgasz wieczności i żyjesz na wieczność. A po drodze wybawia cię Bóg, twój Zbawiciel. I w tym wybawieniu odkrywasz swoją prawdziwą tożsamość. I ta prawdziwa twoja tożsamość pozwala ci przekroczyć wszystko to ziemskie, co cię poniża. A najbardziej poniżasz siebie samego, siebie samą, jeśli nie dostrzegasz tego, że powstałaś i powstałeś z woli miłości. I jesteś stworzona dla miłości na wieczność. Jak tego nie uchwycisz, to choćby Bóg cię uratował, był twoim Zbawicielem, to jeszcze nie żyjesz pełnią życia. Bo dlaczego tak jest, że Bóg cię może ukochać, a ty nie jesteś w stanie siebie ukochać? Nie jesteś w stanie sobie wybaczyć. Bóg ci musi wybaczyć. A ty sobie? Nie, sobie nie mogę wybaczyć błędów życiowych. To nie jest fair zagranie. To nie jest prawdziwa pobożność. To jest fałszywa pobożność. Tak, Bóg mi wybaczył. Amen. Ulitował się nad tobą, nade mną. Ale ja swój bagaż niosę. No nieś swój ziemski bagaż samemu, jeżeli nie chcesz się uchwycić Bożej miłości. Twoich prawdziwych początków, twoich prawdziwych korzeni, twojej prawdziwej tożsamości, bycia synem i córką. Zobaczcie, co Paweł pisze dalej do Tymoteusza. Jak go nazywa w drugim wersecie? Prawowitego syna w wierze. Prawowity syn. Tam w kontekście tego listu jest dyskusja między Tymoteuszem jako prawdziwym nauczycielem i zaraz potem jest o tych fałszywych nauczycielach. Mam nadzieję, że tam troszkę dojdziemy. I Paweł twierdzi, że Tymoteusz jest, będąc jego duchowym synem, oczywiście synem wierzy, a więc synem Boga Zbawiciela, jest prawdziwym nauczycielem, a inni wokół w tym zborze są fałszywymi i nazywa go prawowitym. Gnesios. To jest greckie słowo. I to słowo też miało wartość w prawie. To było takie dziecko biologiczne. Nie chodziło o jakieś nieślubne czy adoptowane. To tak określił go. To jest to prawdziwe dziecko, ale w wierze. W starożytności na przykład dzieci adoptowane miały czasami większą wartość. No bo było na odwrót. Jak ktoś jest biologicznie narodził, no to chcąc, nie chcąc, ci rodzice są jego rodzicami bez względu na to, co osiągnął. Natomiast jak jakiś władca adoptował syna, to adoptował go ze względu na jego zasługi, tak? Że ta osoba okazała się w życiu kimś wartościowym i w ten sposób jest akceptowana przez, nie wiem, cesarza, króla, władcę. Tak? To jest jakby umotywowane te osiągnięcia są. Nie chcę wchodzić w te dyskusje. Nie chodzi mi o biologiczne pochodzenie. Żadnej formy takiej ziemskiej pochodzenia nie, ani nie podkreślę, ani nie neguję. To mnie nie interesuje. Ale tutaj jest mowa o prawdziwym dziecku. Paweł to widzi to i mówi w wierze. Ja nic tajemniczego nie mówię, to znacie wszystko. W wierze wyznajecie Boga jako Ojca. Tego, który panuje nad światem, w tych wszystkich pieśniach śpiewaliśmy i za to mu dziękowaliśmy. I popatrzcie, po nadawcy i odbiorcach pojawia się coś takiego jak pozdrowienie. I ci z was, którzy znają listy apostoła Pawła, to pewnie z głowy powiedzieli łaska wam i pokój, prawda? Znamy to. Od Boga i potem czasami jeszcze Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, co się w tym tekście dzieje. W wersecie drugim. Łaska, miłosierdzie i pokój. Autor świadomie dokłada pomiędzy dwoma słowami coś, co jest kluczowe też dla tego listu. Bo łaska wam i pokój, taka forma pozdrowienia, tam też jest teologiczna jakaś wartość. O tym nie mówimy teraz. Ale akcentuje to miłosierdzie, dodaje to jakby. My już wiemy dlaczego. Prawowitym synem i prawowitą córką stajesz się wtedy, kiedy przez wiarę przyjmujesz swoją prawdziwą tożsamość, bycia synem i córką. I ta twoja prawdziwa tożsamość, ta ostateczna tożsamość, bo nie negujemy tej ziemskiej, nie daje się wykazać. To nie badania genetyczne czy jakieś inne rozwiązania, ale przyjęcie Bożego miłosierdzia przez wiarę, uznanie, że jestem kochany, że nade mną warto się umiłować, zmiłować nade mną. Wiecie, jesteśmy twardzi. Tak patrzę na mężczyzn i też myślę, że może czasami taki jestem. I wiele też kobiet jest twarda, mocna, przez życie oszlifowana. Dostaliśmy z niejednej strony. I teraz takie dziecinne przesłanie przyjąć. Ktoś się na mną umiłował, ktoś mnie kocha, come on, laurkę mi napisz. No dobra. W pewnym momencie życia dojrzewamy do takiego stanu, że raczej my przyjmujemy inicjatywę i chcemy kochać. To jest nasze wyzwanie. Super. Ale wydaje mi się, że bez otrzymywania miłości jest ciężko na tym ziemi. Bez takiej świadomości, że ktoś na ciebie spogląda. Twój bliski, mama, ojciec, dziecko, przyjaciel, znajomy. Ktoś jest żywo zainteresowany tobą. No ciężko. I wierzę w to, że gdzieś głęboko w nas jest potrzeba bycia kochanym po prostu. No i trzeba się na to otworzyć. No, może nie w formie laurki. Dziecko nam przyniesie małą laurkę. No super, zrobiłeś. Nie wiem, jak to zrobić. No, odpowiedź jest przez wiarę. Tutaj czytamy, przez nadzieję. Odpowiedz sobie na pytanie, kogo uznajesz za swojego ostatecznego ojca? Kto jest twoim ostatecznym zbawicielem? No bo różne mamy zbawienia, prawda? To jest wybawienie, ratunek. Od choroby, od pandemii, od głodu, od miecza. To są wszystko zbawiciele, którzy dają, nie wiem, zdrowie, sytość, sens i tak dalej. Jako chrześcijanie wyznajemy, że ostateczny sens, nadzieję, wyzdrowienie, wybawienie może dać tylko Bóg przez Jezusa Chrystusa. A wszystko inne jest dobre, ale płytsze. Nie sięga głębokiej tożsamości. Ci, którzy coś tworzą, są konstruktorami, wiedzą, jak to działa. I wiedzą, co to potrzebuje. Wczoraj pierwszy raz tam synowi w motorze koło się przebiło przednie. No i co? Musiałem, pierwszy raz to rozkręcałem. Nie wiedziałem, jakie narzędzie i tak dalej. Bawiłem się tym. Teraz już wiem. Ale nie ja byłem konstruktorem, więc musiałem trochę pogrzebać. Bóg jest twoim konstruktorem i konstruuje cię z miłości. I konstruuje cię w taki sposób, jak się jeszcze żadnemu człowiekowi nie udało skonstruować. Konstruuje cię jako osobę, żywą osobę, która jest w stanie odwzajemnić mu miłość i jest w stanie to miłosierdzie, które otrzymała, wylać na siebie, przyjąć siebie samego i potem przyjmować dalej innych. Gdy wybierałem się do Macedonii, werset trzeci, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie, i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my. Tu jest początek tego sporu, o którym mówiłem. Jest prawdziwy nauczyciel, Paweł, który jest powołany z rozkazu Boga, ma przekonanie o tym, że jest tym właściwym nauczycielem i teraz ma swego syna, prawowitego w wierze Tymoteusza, którego poucza i daje mu takie przynaglenie do tego, aby w obliczu fałszywych nauczycieli nauczał właściwie. Żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my. No i spróbujmy się zastanowić, na czym polegało to fałszywe nauczanie tych nieprawowitych synów. Nie jest to łatwe do zrekonstruowania, bo mamy tak jakby jedną stronę rozmowy telefonicznej i autor nie musi szczegółowo przedstawiać poglądów swoich oponentów. Rozumiemy? Więc tylko takie, powiedzmy, szczątki tych informacji jesteśmy w stanie wyłuskać z tekstu. W wersecie 4 czytamy tak. I nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. To zajmowanie się, prosecho, taki czasownik, to jest coś takiego, to nie jest tego, że czym się zajmujesz w życiu, tak naprawdę, no tam powiesz czymś i to nie ma żadnego znaczenia dla ciebie, tak, że jutro, a jutro zajmujesz się czymś innym. To jest takie słowo, które ma wyrazić pełną pasję do czegoś, że to w pełni się temu oddajesz. Tak? Ktoś z tych fałszywych nauczycieli traci perspektywę właściwą na życie, bo nie zajmuje się tym, co najważniejsze. Nas naprawdę powinna zajmować wiara, nadzieja, miłość, tak? I schodzą na bok i zajmują się. Tutaj mamy baśniami przetłumaczone. Byśmy to mogli przetłumaczyć mitami, mythos, i niekończącymi się, tutaj jest, rodowodami, byśmy powiedzieli genealogiami. Do końca nie wiemy, czym się zajmował. Są różne teorie na ten temat, nie będziemy je tutaj wszystkich przedstawiać. Jedna z nich głosi, w kontekście tematu naszego kazania, że akcentowali, bo byli nauczycielami prawa żydowskiego, akcentowali swoje pochodzenie, swoją genealogię. I możliwe, że nawet wymyślali początki tej genealogii, jak ktoś już mu zabrakło, powiedzmy, informacji, to, a jest potrzeba, to da się pewne rzeczy skonstruować. Są też inne teorie, że zajmowali się genealogiami anielskimi, dyskutowali na ten temat. Nie ma dla nas znaczenia. Innymi słowy, zajmowali się ostatecznie tym, co nie jest warte naszego ostatecznego zajmowania się. W kontekście tego, kim jesteśmy. O tych genealogiach rozumiemy. Kim jesteś? Ja się mogę tam powiedzieć. Posprawdzałem w swoim życiu, tak? Dotarłem tam do XVIII wieku, gdzieś na Śląsku Górnym. No, to szczęście. I co mi to daje? No, taka ciekawostka w rozmowie na imprezie. Jak daleko sięgasz ze swoimi poszukiwaniami? Jesteś dzieckiem, nie wiem, inteligencji wrocławskiej, już tutaj czwarte pokolenie jesteś, albo twoja mama jest znaną aktorką. Rozumiemy? A twój ojciec jest wybitnym tam naukowcem, albo cokolwiek. I nagle czujesz wartość tego. No dobrze. To ci daje jakąś wartość, ale nie, to cię nie uleczy. To cię zbawi w kontekście imprezy. Jak powiesz komuś, że no właśnie twój tata jest sławnym konstruktorem i część jego tych mechanizmów, które wytworzył, chodzi teraz po Marsie. No, ciekawe, fajne, interesujące, trzeba pozytywnie do tego podejść. Ale my nie do Marsa chcemy sięgnąć. Na imprezie wystarczy. Ale wieczorem, gdy się kładziemy spać, albo gdy rano wstajemy i budzą nas myśli, które nas oskarżają, które nas męczą i które słyszymy nie po raz pierwszy i wiemy, że znowu je usłyszymy, i pojawia się za nim smutek, do tego nam nie wystarczy. Bo jesteśmy skonstruowani jako osoby. I miłość jest odpowiedzią na osobę. Ostatecznie. Także nie spekulacje, nie oddawanie się jakimś genealogią, które wywołują spory. No pewnie się pokłócili tam o te sprawy, ale nie służą dziełu zbawienia Bożego. I znowu, które jest z wiary? Znowu się słowo wiara pojawia. Miłość chwyta się przez wiarę. Ci, którzy weszli w związki małżeńskie. No wyobraźmy sobie taką sytuację, że no, zakochujecie się, no i tak powiedzmy z perspektywy męskiej powiem, no to spróbujmy coś takiego, że przez następne 20 lat będziemy próbować, to znaczy, bo ja muszę być pewny, czy ty mnie naprawdę kochasz. No i po tych 20 latach jakby, no weźmiemy ślub, to będzie taki moment, że będziemy przekonani o tym, że siebie kochamy. Albo pojawia się w domu dziecko, rodzisz dziecko i mówisz, no jak wyrośniesz tam na kogoś, to cię ukocham. Jakby już nasze ludzkie doświadczenie nam podpowiada, że nie w ten sposób kocha się drugą osobę. Nie w ten sposób okazuje się miłosierdzie drugiej osobie. Nie w ten sposób ratuje się drugą osobę. Ratuje się aktem woli, która jest miłością. I my wiemy, że to nie z nas i nie za nasze zasługi, tylko Boży akt miłości generuje w nas miłość. I to miłosierdzie. No zobaczmy, werset 5. A celem tego, co przykazałem, jest miłość. Prosty werset. Celem tego, co przykazałem. Ja to odnoszę w ogóle do celu życia. Powiem tak, wszystko, co chciałem wam powiedzieć, tak naprawdę, nie bawcie się w te analogie, kto ma rację, jaki werset przeciwko jakiemu wersetowi, kto to lepiej rozumie, a czy ja to jeszcze w ogóle rozumiem, a może nie mam takiej pewności jeszcze coś muszę zrozumieć. Nie jest napisane, a celem twojego życia jest zrozumieniem praw chrześcijańskich tam i tak dalej, zrozumienie rzeczywistości. Celem, telos, grecki cel, to gdzieś jest z przodu, to jest ta nadzieja. Jest miłość. Jak masz inaczej ustawiony cel, bardziej ziemsko, bardziej tak konkretnie, a celem mojego życia jest wybudowanie domu. Okej, okay. Nie negujemy, nie jesteśmy gnostykami, którzy mówią, wszystko co materialne jest złe. Rozumiemy? Bóg stworzył to wszystko. Czytaliśmy dzisiaj z psalmów. Nie negujemy tego. To jest wszystko dobre. Ale jeszcze lepsze jest to, że to Bóg stworzył i stworzył ciebie i mnie do miłości. I celem tego wszystkiego, co robisz, jest i ma być miłość. Było o wierze? Było. Było o nadziei? Było. A z nich największa jest miłość. I dlatego autor mówi, że celem tego wszystkiego, co chciał im powiedzieć, by miał na pocztówce napisać, to stąd by pisał. Jest miłość. A ta miłość, jak się wyraża? Co się z nią dzieje? Jak mamy żyć? Płynąca z czystego serca. Czyste serce. No może to są pewne wyobrażenia. Pewne metaforyczne wyobrażenia, bo to nie, że powiedzmy z tej pompy coś płynie, tak? Serce, to byśmy powiedzieli, to jest taka nasza świadomość. Tak jak wszystko, co o sobie wiesz, na ile jesteś w stanie siebie zdiagnozować, to jest to twoje serce. To jest to tak głęboko, że przekracza to, jak nawet najbliżsi są w stanie ciebie zrozumieć. No to jest to serce. I tam na samym dnie ma być miłość. Do innych, ale skoro Bóg nad tobą się zmiłował, to i do siebie samego. z dobrego sumienia. Sumienie. To byśmy powiedzieli, że to jest taki ośrodek moralności. Tak? To twoje poczucie, co jest dobre, a co złe w środku. Mamy prawo stanowione. To umawiamy się, że coś jest dobre albo złe. I to się zmienia. To się zmienia. My też się zmieniamy. Ale w życiu dobrze jest mieć wgląd do swojego sumienia. To można zakopać. Spokojnie, to się da. Ale warto tego nie zakopywać, bo jeżeli chcesz koniec końców stanąć przed lustrem i powiedzieć do siebie: okej, żyłem tak, jak mogłem żyć najlepiej, to nie prawo stanowione ci o tym powie, bo ono się mogło zmienić. Kiedyś upojenie alkoholowe przy wypadku było okolicznością łagodzącą, no bo nie był w pełni świadom. Rozumiemy? Zmienia się to. Wyznawanie wiary chrześcijańskiej może być zakazane. Nie prawo stanowione, zewnętrzne prawo, ale jeżeli jesteś przesiąknięty Bożą miłością, to to, co w środku się dzieje, sumienie jest najważniejsze. Warto bardziej słuchać Boga niż ludzi. Ludzie też dobre prawa stanowią. Nie jesteśmy gnostykami, to jest wszystko dobre. Ale ostatecznie Bóg stwarza ciebie jako osobę, a więc nie stwarza ciebie jako kot. Nie jesteś robotem. Bo robot funkcjonuje, zobaczymy jak to pójdzie dalej, i tak dalej, ale na ten moment to, co mu tam zakodujesz, czyli dasz mu prawo jakieś, nawet to, jeśli mu wytworzysz tam na poziomie subatomowym zdolność do pewnego, do indeterminizmu, czyli że nie wiesz, jak się robot zachowa w danym konkretnym momencie, bo tam na poziomie subatomowym to jest tak, ale to i tak ty zaprogramowałeś w ten sposób, że nie wiesz, jak on się w tym momencie zachowa. Rozumiecie? Zewnętrzny kod, zewnętrzne prawo jest stłoczone do tego, to wewnętrzne. Z człowiekiem tak nie jest. I tu jest nasz rachunek. To wewnętrzne, to uczucie miłości. To, co jest niezbywalne. Oczywiście możesz to sobie stłamsić. Możesz nawet czasami, ci, którzy mają skrupulatne sumienie, blokować cię. Ktoś może być tak czysty w swoim sumieniu, że nie potrafi się kochać. Pamiętaj, że Pan Bóg, to często chrześcijanie mają takie zbyt skrupulatne sumienie. Pamiętaj, że Pan Bóg kocha też twoje sumienie. I czasami musisz wbrew swojemu sumieniu zrobić, żeby przyjąć Bożą miłość. To jest trudne. Bo zwykle jak powiedzmy ktoś tam, nie wiem, coś złego robił na ulicy i teraz jest w kościele, no to wiemy, jak on to sumienie sobie powinien tam kształtować. Ale jak ktoś przez wiele lat i chce być świętymi nad świętymi, taka duchowość pojawia się, świętoszkowatość taka, że tam nic, jak tylko coś złego zrobiłem w środku, to już się źle czuję, to w imię miłości trzeba powiedzieć, no trudno, zrobiłem się. Pan Bóg tak nie kocha. Rozumiecie? W drugą stronę. Sumienie trzeba kształtować z obu stron. I wreszcie, no i znowu wracamy do wiary. Wiara nieobłudna. Anupokritos. To jest taka wiara, czyli nie hypokritos. Tak? Nieobłudna. Taka prawdziwa wiara. No to też tutaj głównie problemy to są kościelne, nie? No bo ale jak siebie akceptujemy wzajemnie, to tej wiary takiej... Komu taka wiara? Co to taka wiara? Wiara ma być nieobłudna, autentyczna. Mówisz, że się gniewasz na Pana Boga, no to będziesz się gniewał na Pana Boga. Dziecko ma prawo się gniewać na swoich rodziców? Ma prawo, nie? I co, i rodzice im to wypominają zawsze? Nie. A Bóg taki małostkowy jest, nie? Otwiera se pamiętnik, taki kalendarz zrywany karteczkami, wpisuje inicjały i mówi: ty cholero. Tak? Jak masz coś Bogu do wygarnięcia, to mu to wygarnij. Jak psalmiści to robili. Boisz się Boga? wygarnij mu. A wiesz, czemu to możesz zrobić? Bo jak jest miłość, to wygarnięcie nie jest złe. Dziecko czuje się bezpieczne. I dlatego może wygarnąć. Stłamś dziecko do takiego stopnia, że będzie bało się odezwać i ono ci nic nie wygarnie. Ale nie myśl, że zbudujesz relację na wieki z tym dzieckiem. Dziecko ma prawo się wnerwiać. Dziecko ma prawo pytać się rodzica. Dziecko ma prawo wykazywać rodzicowi niekonsekwencje. Dziecko ma prawo do tego. I wiesz co? W życiu duchowym ty też masz prawo do tego. Wygarnij Bogu to wszystko, co ci leży na wątrobie, z czym się nie zgadzasz. I zobaczysz, co się stanie. Nie staniesz się ateistą. Zobaczysz, że na dnie jest miłość. I Bóg się ucieszy z twojego wnerwienia. On cię kocha. I mu nie zależy na twojej powierzchownej wierze. O, początek roku. Chodź, przyprasujemy kołnierzyk, na biało pójdziesz i idą te dzieciaki, tak. W koszuli pierwszy raz po 3 miesiącach. Trochę już za krótki czasami, jak się niektórzy za późno zorientują i tak dalej. Jest nieautentyczny. Widzimy albo dorosłą osobę, faceta w garniturze. Widać, że on nie chodzi w garniturze. Widać, porucha, jak rękę podnosi, jak głowę i tak dalej. Jesteś na tyle odważny, na tyle odważna, na tyle przyjmujesz miłosierdzie Boże, że jesteś w stanie się poukładać z samym Panem Bogiem? Czy nie? Czy rodzic to jest, ten Bóg to jest taki trochę z oddali? Ojciec, no kocha, kocha, ale trzeba go słuchać. Być może z własnego wychowania przejąłeś, przejęłaś takie rozumienie twojej relacji do rodziców i teraz to przekładasz na Boga. A może dziecko przybiec i lekko uderzyć rodzica? Czy to już jest za daleko? Rodzic może upomnieć, prawda? Tak nie wolno. A musi ukarać za to? Nie musi, prawda? Wyczuwa, rodzic miłością wyczuwa, czy to jest gniew oparty o brak miłości, o brak szacunku, czy to jest coś, co tego dziecka wytryska po prostu, bo on tak to czuje w tym momencie. I trzeba go ułożyć? No to nie jest takie totalne liberalne wychowanie, dziecko biegnie. Nie, nie, absolutnie nie. Rodzic układa dziecko, ale dba o to, żeby się nie zakopała ta relacja. I możesz być chrześcijaninem przez wiele lat. I twoje standardy odnośnie tego, jak wychowujesz dzieci i jak byłeś wychowany, wychowana, wpływają na to, że nie jesteś w stanie przyjąć od Boga miłosierdzia. A jak nie jesteś w stanie przyjąć od Boga miłosierdzia, to myślisz, że ty nad sobą się ulitujesz? Że sobie wybaczysz? Werset 6. Czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Próżna gadanina. Wiemy, że jak dwóch przyjaciół jest obok siebie, to nie muszą dużo mówić. Czujemy się skrępowani w sytuacji, kiedy jakiś, nie wiem, obcy zawitał do domu i trzeba go tam zagadać. Gadulstwo, także fałszywa teologia, opiera się na zagadywaniu, takim bałamuceniu. Masz ciężką głowę, ale o sercu nie pamiętasz. Ktoś nie osiąga miłości i zatruwa innych słowami. I zatruwa siebie słowami.
oskarżeniami, świadomością, że są rzeczy, które nie osiągnął, już nigdy nie osiągnie. Popełnił ten błąd wtedy, naście lat temu, bądź wczoraj, i nie da się tego odkręcić, i tak już będzie, i sobie tego nie wybaczy. I mówi, że jest chrześcijaninem.
Jeżeli jesteś dzieckiem ziemi, to mogą być takie rzeczy, które nikt nigdy ci nie wybaczy. Nikt nigdy cię nie kochał, popełniasz błąd, nikt tego błędu ci nie wybaczy i ty sam sobie tego nie wybaczysz i w końcu wylądujesz w takim opakowaniu. Chrześcijaństwo daje ci szansę do tego przez Jezusa Chrystusa, żebyś sobie wybaczył. Chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. Wiemy zaś, że zakon jest dobry. Czyli widzimy, że zakonem próbowali, czyli prawem próbowali w jakiś sposób ustawić to bycie prawdziwym synem, prawdziwą córką. Prawem. A celem tego, co przykazałem, jest, już wiemy. Wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, i tak dalej, zaraz. Dla sprawiedliwego zakon jest ustanowiony. To jest ciekawa rzecz. Pomyślmy o starszej osobie, która wie, że ma, powiedzmy, rok życia, i postanawia kogoś zabić. Wie, że ma rok życia, postanawia kogoś zabić. Taka osoba jest ponad prawem. Rozumiem, o co chodzi? Nie da się taką osobę ukarać prawem stanowionym. Wszyscy będą mówić, że wymierzona kara tej osobie jest nieadekwatna do tego, co zrobił. Rozumiem? Wykracza poza to. To jest negatywny przykład. Że nawet prawo stanowione nie jest w stanie nas i naszej egzystencji uchwycić. A co dopiero prawo nie jest w stanie uchwycić naszej wewnętrznej egzystencji, tego, kim jesteśmy. Nie jest w stanie. My się uczymy życia społecznego, nie? Chodzi mówca, może przynajmniej, że koszulę miał. Wiem, że u was już nie muszę marynarki, szczególnie, że ciepło jest, by się męczył, nie? Już wiem, po prostu, jakiś tam, nie obrazicie się, nie? Ale może gdzie nie by się obrazili, tak? Wszyscy pod krawatem, a ja nie mogę się tutaj dopiąć, nie? Prawo nas nie ogarnia. I nie daj się nabrać na to, że jest jakaś procedura, jakaś książka, jakiś tajemniczy sposób modlitwy na to, żebyś osiągnęła to, co należy osiągnąć, a należy osiągnąć miłość. Osiągnięcie miłości wydarza się wtedy, kiedy przyjmujesz miłość. A przyjęcie miłości jest ukochaniem siebie i ukochaniem innych. Zobaczcie, że te negatywne tutaj z 9 wersetu i dalej cechy trochę idą w takiej kolejności jak przykazania Boże. Dla nieprawych, nieposłusznych, dla bezbożnych grzeszników, tak? Jeśli ojca, tam jeszcze nie będziesz miał innych bogów, nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, tak? Nie zabijaj ci ojca i matkę, dla mężobójców. Nie ma żonobójców, ale taka kultura była wtedy jeszcze. Nie było to symetryczne. No nie w tym sensie, że... O, widzę, że się mężczyźni pouśmiechwali, a zupełnie nie to chciałem powiedzieć. Rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, tak? Dla kłamców, krzywoprzysięców i dla wszystkich, co sprzeciwia się zdrowej nauce. Pamiętacie, jak Dawid zjadł z ołtarza chleby?
O, co zrobił? No właśnie sobie, że słuchał w ustach mam już, żebym wziął i z tego wazonu się napił. Zgadnijcie, co byście zapamiętali z tego kazania? Lorek się z wazonu napił. Nie? To by zostało. A, obojętne. Przeżyję, nie? Jakbym nie przeżył, to byście mieli problem. Nie, to daję to jako przykład. Łapiemy się na prawo, na jakieś rozwiązania, na jakieś układy, na konwenanse. A relacja z rodzicami ma się opierać na prawie? Dzieci mają opierać się na prawie? Nie tylko. Jeżeli jest tylko prawo, to się nie uda, bo nie będzie miłość. Jak nie będzie w ogóle prawa, to też się nie uda, bo jest taki liberalizm, że dziecko potrzebuje mieć standardy. Żeby móc się dziecko, żeby się mogło zbuntować, jak wychodzi z domu, musi zrobić krok dalej. Jak nie ma w domu standardów, no to gdzie on ma zrobić ten krok dalej? I nieraz się tragedia dzieje. Standardy muszą być. Ale po co upominamy dzieci? Znaczy ja upominam po to, żeby w przyszłości nie musiał upominać. Bardzo ci dziękuję. Jeszcze mały kwiatuszek by się przydał. Rozumiemy? Wychowujemy po to, żeby ta osoba stała się samodzielnie myślącą, samodzielnie stanowiącą o sobie w życiu społecznym, rodzinnym i tak dalej. Po to wychowujemy. Wychowujemy po to, żeby to dziecko wyszło z domu i fajnie by było, żeby się zbiegła jego dojrzałość, czy jej dojrzałość biologiczna, społeczna, zawodowa i tak dalej, z momentem, kiedy już nie mamy możliwości pilnowania tego osobnika. I wiecie co? Myślę, że w świecie duchowym jest tak samo. Są osoby, trzeba to odróżnić, jak prowadzicie osoby jakieś duchowe, że widzicie, że te osoby są na poziomie ABC. Trzeba im dawać standardy, mówić, co jest po chrześcijańsku, co nie jest, i tak dalej. Ale celem naszym jako dojrzałych chrześcijan powinno być to, że upominamy, napominamy chrześcijan po to, żeby ich potem nie napominać. I nie po to, żeby ich tam uformować na nasz obraz. O, jest jeden z nas, modli się jak nasz i tak jak my, tak samo podnosi ręce, tak samo jest dojrzały. Nie, to jest pułapka. Jak dziecko jest takie samo jak rodzic, to pytanie, czy tam nie było za bardzo dociskania, rozumiemy? Większość kościołów, zaryzykuję takie stwierdzenie, nie ma w nauczaniu czegoś takiego, żeby doprowadzić osobę do tego, że już nie potrzeba jej nauczać. Wyobraźcie, że podstawówka ma funkcjonować tak, żeby nie wyprowadzić ludzi z podstawówki. Że zadaniem lekarza jest tak długo leczyć, żeby nigdy nie uleczyć. Żeby nie było stanu takiego docelowego. Tak długo będę cię uczył angielskiego, bo ja na tym zarabiam. Rozumiemy? Dojrzałość chrześcijańska ma doprowadzić do tego, że ta osoba jest w stanie przyjąć miłość i z perspektywy miłości jest w stanie patrzeć na rzeczywistość. I nie wszyscy tam od razu są. To jest po kolei. Tak jak rozwój rodzinny, inny, społeczny, tak samo jest w rozwoju duchowym. Kochani, kończę tym oto wyzwaniem. Wyzwanie miłości. Ja już to wszystko powiedziałem. Miłosierdzia, wiary, nadziei. Odpowiedz sobie na pytanie, do kogo należysz? Do genów swoich biologicznych rodziców? Tylko? Jeżeli masz wiarę i jesteś w stanie wkroczyć w świat, w którym powiesz, że wszystko, co zostało stworzone przez Stwórcę. I ten Stwórca, gdy to wszystko stwarzał, choć mnie jeszcze nie było, już o mnie myślał i umiłował mnie wieczną miłością. To jest jedyna, moim zdaniem, szansa na to, aby doświadczyć tego, co najważniejsze, doświadczyć miłości na sobie samym i na innym. Tego wam życzę. Spróbuj sobie odpowiedzieć na proste pytanie. W jakiej sferze siebie nie kochasz? I nie chodzi o to, żeby przykryć zło. Nie chodzi o to, żeby przykryć zło. Tak? Na to pytanie odpowiedziałaby sobie osoba niedojrzała, tak? A tam coś złego robi, ale muszę to zaakceptować i dalej z tym żyć. Nie. Tak by nie zrozumiała osoba niedojrzała. Spróbuj zrozumieć to w sposób dojrzały. Gdzie siebie jeszcze nie kochasz? Gdzie nie kochasz drugiego? Bo celem twojego życia ma być miłość. Amen.